I teraz już na koniec dzisiejszego powstańczego popołudnia wnet Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk, autor książki o najbardziej tragicznych wydarzeniach z powstania. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
No, Rzezi Woli, prosto pewnie wracający z uroczystości, to jeżeli mam rację i moja intuicja mi nie zawodzi, to niech pan redaktor opisze, jak wyglądały dzisiejsze oficjalne uroczystości.
No, nie byłem tam, bo zostałem zaproszony przez moją macierzystą redakcję, czyli TVP, do uczestnictwa w programie, ale byłem z kolei na samym szczycie prudencjalu, więc widziałem to, co się działo w Warszawie o godzinie 17, bo stamtąd jest piękny widok na całą Warszawę. To jest bardzo charakterystyczne, wtedy jest ten widok, to akurat TVP to pokazywało. Ale w bardzo wielu miejscach, nie tylko na ulicy Marszałkowskiej, widać takie charakterystyczne dymy od rac i flar, które w tym są o godzinie W odpalane. Ja tych miejsc tylko z jednej strony naliczyłem kilkanaście. Więc no, cała Warszawa obchodziła, czy obchodzi nadal, bo teraz jestem przy ulicy Marszałkowskiej, to tłumy ludzi, którzy byli tutaj na rondzie Dmowskiego, po prostu cały czas się przewijają, łatwo tych ludzi rozpoznać, bo albo mają podkoszulki z odpowiednią symboliką, albo mają opaski, albo mają różnego rodzaju wpinki, więc flagi też niosą ze sobą, więc akurat wiadomo, dlaczego tutaj ten tłum się pojawił.
Pojawił się tłum zresztą jak co roku, ale wydaje się, że w każdym roku coraz bardziej hucznie, przepraszam, to jest, nie wiem, czy jest dobre słowo, ale no tyle się narzuca, że ta pamięć była przez wiele dziesiątek lat tłumiona, teraz jest powszechna i w Warszawie, i w Polsce. Opowiadamy o historii powstania warszawskiego, także o współczesności, ale może w tej rozmowie skupmy się raczej, zacznijmy może od historii lepiej, jak wspomniałem, z panem autorem książki o Rzezi Woli, chyba najbardziej tragicznego momentu w powstaniu, początek września i systematyczne ludobójstwo wykonywane przez żołnierzy Wehrmachtu w Warszawie.
Tak, tu jeszcze trzeba dodać Ochotę, bo to akurat też druga dzielnica, tam liczba ofiar była mniejsza, ale tak czy owak tragicznie wysoka, bo tam zginęło kilkanaście tysięcy osób, na Woli zginęło, zostało zamordowanych kilkadziesiąt tysięcy. Więc tak, no to jest, można powiedzieć, i część powstania, i jednocześnie część, rzecz wyjątkowa w dziejach i Polski, dziejach II wojny światowej, po prostu ludobójstwo popełnione w stolicy wielkiego miasta, w wielkim mieście, w metropolii. Warszawa przecież była metropolią, wielkim miastem, okupowaną stolicą. Takich wydarzeń w Europie w czasie II wojny światowej nie było. Analogiczne znajdujemy dopiero w 1937 roku, lecz wcześniej w Nankinie, w czasie wojny japońsko-chińskiej. Więc pod tym względem jest to wydarzenie wyjątkowe. Tak samo w tej zapisanej historii narodu polskiego, można zakładać, że wcześniej tak nie, czyli całej historii narodu polskiego, nie było takiej zbrodni w jednym miejscu, w krótkim czasie, na małym obszarze, w którym zginęło tak wiele osób.
Chociażby to już samo pokazuje, jakie bestialstwo było zaborcy niemieckiego. Właściwie w tej chwili jak oceniać politykę pamięci, którą prowadzi Berlin wobec powstania? Władze niemieckie zdecydowały o tym, żeby opuścić flagi do połowy masztu. Niemcy jakoś się z tą historią uporały, czy jeszcze nie?
Nie, i chyba nie ma tam takiego planu, bo jednak ta niemiecka pamięć o zbrodniach II wojny światowej jest wybiórcza. To akurat każda osoba, która się tym zajmuje, w tym komentatorzy jak najbardziej życzliwi dla Niemiec to potwierdzą. W tej pamięci jest miejsce dla ofiar Holokaustu, żydowskich ofiar Holokaustu. Troszeczkę miejsca jest dla takich ofiar, jak to w Niemczech mówi, Roma und Sinti, czyli ludność pochodzenia cygańskiego, jak to się kiedyś mówiło. Troszeczkę jest nawet dla homoseksualistów niemieckich, którzy trafiali do obozów koncentracyjnych na mocy ówczesnego prawa. Sporo jest miejsca dla tej bardzo wątłej i kontrowersyjnej często opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech. Jest jakoś pamięć o rosyjskich, powtarzam, ofiarach II wojny światowej, ale to też jest wybiórczo, bo nie ma wśród nich Ukraińców czy Białorusinów, którzy jednak bardziej cierpieli niż, z powodów oczywistych, geograficznych, z rąk niemieckich niż etniczni Rosjanie w czasie II wojny światowej, a Polacy no, mają miejsce marginalne. To tutaj niewiele się zmieniło. Trwa spór o budowę pomnika polskich ofiar tej niemieckiej, nazistowskiej, hitlerowskiej machiny terroru w Berlinie. Niemcy mówią nie zgadzają się. Jest pewien niewielki postęp tylko w jednym zakresie, to jeśli chodzi o opracowania akademickie, czyli takie monografie stricte naukowe, które schodzą się w bardzo wąskim kręgu, w kręgu naukowym. To młodsze pokolenie historyków niemieckich zaczęło zauważać polskie ofiary, pisać o tym w sposób, który my możemy uznać za poprawny, w tym sensie, że nie kłócący się z naszą wiedzą, z naszą wrażliwością. No ale powtarzam, to jest krąg akademicki. Jeśli zejdziemy na poziom podręczników, wiedzy masowej, tego, co media piszą, tego, co wiedzą i robią politycy, to tego nie ma.
A jak to wyglądało wtedy, 79 lat temu? Jakie było podejście Niemców wówczas do Powstania Warszawskiego?
No to była kulminacja rasistowskiej polityki niemieckiej, szowinistycznej, rasistowskiej polityki niemieckiej. Jak to mówił szef SS Heinrich Himmler jakiś czas po powstaniu, chełpił się tym, że kiedy dowiedział się o wybuchu powstania, to uznał to za doskonałą okazję, żeby zniszczyć, nie pamiętam jak on użył określenia, miejsce właśnie centralne, czy też elity tego narodu, który od tylu stuleci stoi Niemcom na drodze na wschód. I rzeczywiście no, ci fanatycy hitlerowscy tak myśleli, że to jest doskonała okazja, żeby tę przeszkodę w tym Drangnach Osten, czyli parciu na wschód, usunąć. No, oni nie dopuszczali do głowy, że mogą przegrać całkowicie wojnę. No i to implikowało, to na tym poziomie decydentów najwyższym, na poziomie tym najniższym, żołnierzy czy policjantów, żandarmów niemieckich, którzy tutaj stykali się bezpośrednio z ludnością polską i wykonywali te rozkazy, mordowali. To też była taka motywacja, no, dużo prostsza, ale taka szowinistyczna. Oni byli wychowywani w pogardzie dla Polaków jako ludzi takich gorszych, biednych, niecywilizowanych, niekulturalnych. Taka literatura w Niemczech ukazywała się jeszcze na długo przed rządami nazistowskimi, przed rokiem 1933, kiedy NSDAP zdobyło władzę. Od końca XIX wieku pojawił się nurt, który był po prostu bardzo obecny w edukacji niemieckiej, w literaturze pięknej, no, jeśli można ją nazwać piękną, ale w literaturze popularnej, sztuce. Naprawdę wybitni, znani, cenieni wówczas pisarze niemieccy pisali rzeczy, które można spokojnie uznać za rasistowskie i po prostu oczerniające Polaków.
Na ile jest tak, że historia Powstania Warszawskiego jest także wpisana w historię europejską, kiedy w Warszawie wychodzą tłumy Polaków, nie tylko w Warszawie, w różnych miastach, niemalże w całej Polsce, żeby uczcić, to jest także historia, która, która jest znana na zachodzie chociażby Europy.
Tu sytuacja się poprawiła, zwłaszcza w kręgu anglosaskim. Jest to, trudno mi powiedzieć o innych kręgach językowych, ale w tym dominującym w naszej epoce kręgu językowym, obiegu naukowego, czyli angloamerykańskim czy amerykańsko-angielskim, nastąpiła znacząca poprawa. Widać to. To nawet nie jest tak, że powstają jakieś osobne publikacje, choć od czasu do czasu też się to zdarza, ale jest tak, że w jakichś monografiach dotyczących na przykład II wojny światowej, czy martyrologii ludności cywilnej, zbrodni wojennych, ten wątek powstania się pojawia. I jest opisywany już prawidłowo, bez jakichś takich po prostu błędów. Widać, że ci historycy korzystają albo z dobrze napisanych monografii, a może już nawet sięgają do źródeł, bo te źródła na przykład przez Instytut Pileckiego są tłumaczone na język angielski i wywieszane w internecie, więc to na całym świecie każdy może to po prostu sobie przeczytać, źródła z epoki. A to wcześniej też Muzeum Powstania Warszawskiego dużo zrobiło, znaczy ono nadal dużo robi, ale po prostu podkreślam tę rolę instytucji państwowych, czy publicznych, no, Muzeum Powstania Warszawskiego instytucją samorządową, które systematycznie pracują i wychodzą poza Polskę ze swoją pracą. To jest bardzo ważne, samo by się to nie zrobiło.
A z drugiej strony jest tak, że no przez wiele lat, jeżeli na Zachodzie mówiono powstanie w Warszawie, to każdy od razu myślał o powstaniu w getcie. To powstanie warszawskie znacznie większe przecież.
Na poziomie historyków absolutnie od jakiegoś czasu takich pomyłek nie ma. Politycy, wydaje mi się, że też już raczej by nie popełnili takiej pomyłki, zwłaszcza, że są briefowani przez swoich współpracowników. I wydaje mi się, że ten etap minął. Jeśli chodzi o szerszą opinię publiczną, to jeszcze to może być. Tak, rzeczywiście to może być mylone ta ignorancja tutaj może panować.
Naszym gościem Piotr Górsztyn, dziennikarz, historyk związany z Telewizją Polską. Panie redaktorze, a ta współczesność, o tym często mówili, o tym dzisiaj mówili i premier, i prezydent, że jednak pamięć o powstaniu warszawskim to jest pamięć, która jest istotna także dzisiaj. W jakim aspekcie, na ile to jest tylko świętowanie ofiar i bohaterstwa sprzed blisko 80 lat, a na ile to jest coś istotnego także w dzisiejszej polskiej polityce?
Ja uważam, że to jest coś więcej niż pamięć. To jest kwestia, no powiem tak, w pewnej przenośni narodowego DNA, znaczy naszej zbiorowej mentalności. To nie wiem, czy są prowadzone takie badania, mam wrażenie, że nie, bo to już jest kwestia instrumentarium niedostępnego dla historyków. To już powinni, nie wiem, ludzie, którzy się zajmują psychologią społeczną, badacze, socjologowie, badać, jak to weszło głęboko w polską świadomość narodową, w taką też naszą świadomość polityczną, jako zbiorowości politycznej, naród jako zbiorowość polityczna. A ja uważam, że to weszło bardzo głęboko. Zresztą no, każdy, kto żyje w Polsce, widzi te obchody, interesuje się tym, to po prostu intuicyjnie wyczuwa, że pamięć o powstaniu warszawskim przez te dekady bardzo zmieniła, albo może utrwaliła, może nie zmieniła, ale utrwaliła pewne cechy w Polakach. I jest to część takiego właśnie naszego kodu kulturowego. To już nie jest tylko pamięć. To nie jest tak, że to się te kwiaty składa się tam raz w roku, tylko że to wpłynęło na nasze myślenie o świecie, o polityce, na nasze reakcje. Według mnie to jest trudno na to kreślić, bo to, tak jak mówię, to nie było badane. Poza tym my też nie wiemy, nie stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, kiedy to mogłoby się, i obyśmy nie stanęli zresztą, okazać się, jak to na nas wpłynęło. No, ja według własnej intuicji teraz to powtarzam. Wydaje mi się, że to bardzo mocno wpłynęło na podmiotowość Polaków. To znaczy, to, że utrwaliło w nas takie przekonanie, że nic o nas bez nas. Że my, po pierwsze, nikt nie będzie decydował za nas, jak my po prostu urządzimy tutaj sobie nasze życie narodowe we własnym państwie. Po drugie, to własne państwo musimy mieć. Nie ma możliwości życia bez państwa polskiego dla Polaków. Po trzecie, kiedy grozi nam jakaś opresja, zagrożenie militarne, biologiczne zagrożenie, no to nie kapitulujemy, ale próbujemy się bronić. Więc jest ileś takich punktów, które to utrwaliło te nasze cechy. Właśnie no, słowo pamięć, no, ono według mnie za słabe. To jest po prostu bardzo silny wpływ na naszą zbiorową, narodową psychikę.
To jeszcze pytanie o to, jak ten wpływ kultywować, jak z niego jeszcze bardziej czerpać, bo wydaje się, że on, tak jak pan powiedział, już wpłynął na postawę Polaków. Na ile jest tak, że to może cały czas kształtować i budować i wzmacniać polską tożsamość, polskie społeczeństwo, polskie państwo również?
Na to ostatnie pytanie to powiem szczerze, że ja nie mam dobrej odpowiedzi, bo no, jesteśmy różni. Różni ludzie mają różne wrażliwości, różne potrzeby właśnie emocjonalne, inaczej wyrażają właśnie tę cześć dla powstania. Niektóre rzeczy mogą kogoś drażnić, bo są na przykład takie zbyt kulturowe, a przy czym ja zaznaczam, mnie to nie drażni, bo ja uważam, że jeśli tak ludzie wyrażają swoje uczucia, no to znaczy, że no, to jakoś głęboko w nich jest. Ja mogę tylko w swojej wąskiej perspektywie powiedzieć, tak jak mówiłem, ważna jest ta działalność instytucjonalna, to znaczy, żeby właśnie różnego rodzaju instytucje państwowe temu poświęcone pracowały nad opracowaniami historycznymi, monografiami, nad popularnymi opracowaniami, żeby po prostu nic nie przepadało, żaden okruszek z tej pamięci. To jest odświeżanie pamięci o poszczególnych postaciach, bo wiele tych postaci jest wygrzebywanych. No, trwa akcja na przykład spisywania personaliów osób, które straciły życie w czasie powstania, osób cywilnych, bo żołnierzy to akurat już jest dawno zrobione i wiemy, kto uczestniczył, kto był powstańcem, kto walczył, kto zginął. Natomiast jest zadanie, żeby po prostu odanonimizować ofiary cywilne. Zresztą będę podkreślał, że to dotyczy nie tylko Powstania Warszawskiego, ale w ogóle II wojny światowej czy innych tragicznych wydarzeń w naszych dziejach, że tam, gdzie można te nazwiska spisać, tam powinny być spisane.
To na koniec tego tematu trochę nie mogło zabraknąć w debacie z panem redaktorem, czyli dyskusja o sens wybuchu powstania. Parę lat temu przetoczyła się przez polski świat i historyków, ale także szerzej w debacie publicznej podważanie sensu, mówienie, że to z punktu widzenia militarnego, politycznego było kompletnie niepotrzebne powstanie. Wydaje się, że teraz tych głosów jest jakby mniej, sprawa jest dużo zamknięta.
Mniej. Nie jest zamknięta. Akurat w zeszłym roku i w tym roku jest dużo mniej. Ja tu widzę po prostu wpływ agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę. Po prostu do wielu osób dotarło, że to nie jest tak, że z jakimś zbrodniczym systemem można się dogadać, że można liczyć na jego dobrą wolę, że jeśli wykażemy się uległością, to ten zbrodniczy system nas oszczędzi. Że czasem wybór jest bardzo zły między właśnie albo bycie zarżniętym, bezbronną, bycie ofiarą, jak to się mówi kolokwialnie, być zarżniętym jak barany, lub z próbą ocalenia swojego życia w desperackiej walce. I ja uważam, że z tego powodu te głosy są teraz dużo rzadsze, ciche, nie są tak bezczelne, jak były jeszcze kilka lat temu.
Były to głosy groźne dla polskiej tożsamości narodowej?
Tak, bo one były po prostu kompletnie nierealistyczne. One po prostu wmawiały ludziom rzeczy nieprawdziwe, takie postawy kapitulanckie, że właśnie postawa kapitulancka zapewni nam bezpieczeństwo. No, świat jest dość brutalny. No, jak ktoś nie broni swojego, ktoś nie krzyczy o swoje, no to tego swojego nie dostanie i tego swojego nie obroni. To agresorzy mają to do siebie, że nie są dobrodziejami i wrażliwymi na czyjąś uległość. Nie, no, uległość traktuje jako słabość, że można jeszcze bardziej kogoś zniszczyć, jeszcze bardziej kogoś zrabować.
To jest tak, że w tej chwili już te pomysły, że może udałoby się porozumieć albo z Hitlerem, albo ze Stalinem, te wszystkie alternatywne historie, rzeczywistość, nasza współczesność sfalsyfikowała i pokazała, że są niewłaściwe.
Tak. Ta wojna po prostu, którą widzimy z bliska, to sfalsyfikowała w tym sensie, że widać, no, jak ta Ukraina miała się dogadać z Putinem. No, kiedy Putin jest albo brutalem, albo kiedy nie może być brutalny, to jest oszustem. No, tym bardziej dwa państwa totalitarne, bo Rosja jest na szczęście tylko krajem autorytarnym na razie, choć zmierza ku totalitaryzmowi, czyli Niemcy hitlerowskie i Rosja stalinowska. No, to jest... Jaka mogła być rozmowa akurat z tymi dwoma zbrodniczymi systemami? No żadna, no albo bezwarunkowa kapitulacja i oddanie się na niełaskę, bo trudno to nazwać łaską właśnie tych zbrodniczych systemów, albo desperacka próba wywalczenia sobie choć odrobinę wolności, co w przypadku Powstania Warszawskiego ja uważam, że się powiodło, że to, że w Polsce nie skolektywizowano rolnictwa, to, że w Polsce ocalał Kościół, że ocalało jakaś tam... margines prywatnej działalności gospodarczej, czyli różni drobni rzemieślnicy, jakieś drobne sklepiki. To była rzecz zupełnie odmienna od wszystkich pozostałych krajów obozu tak zwanej demokracji ludowej. Tam tego nie było. W Polsce to ocalało. Jest pytanie, dlaczego akurat w Polsce to ocalało? Że ktoś był taki tutaj dobry? No oczywiście, że nie był dobry. Naciski na plany kolektywizacji w Polsce były, plany zniszczenia kościoła też były, próbowano je realizować. Zaczęto je dość późno. No i dość słabo. No, to jest dziedzictwo nie tylko Powstania Warszawskiego, ale polskiej postawy w czasie II wojny światowej, naszej determinacji w walce o własne prawa i o prawo przede wszystkim do własnego bytu, suwerennych decyzji o tym, że bycie. A Powstanie Warszawskie tutaj odegrało kluczową rolę.
Powiedział o tym Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk, Telewizja Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
W rocznicę